Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Sławek Orlik dziarskim krokiem właśnie wkroczył do reżyserki, czyli czas reakcji, czas zacząć. Serdecznie witamy i zapraszamy. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Jest środa, 20 czerwca. Życie toczy się dalej. Perspektywy mamy świetlane, więc nie ma się czym martwić. 510-37-36 to jest numer do studia i czujny 510-37-32. Mail czas reakcji radioszczecin.pl. Zapraszam na naszą stronę internetową. Sławek Orlik jak zwykle nie próżnował. Są zdjęcia, chociażby zdjęcie nadesłane przez naszego stałego słuchacza, pana Piotra. Pan Piotr kupił w sklepie sieci Biedronka karkówkę, no i ta karkówka pływała w takim wodnym sosie. No właśnie, co się takiego stało? Naprawdę tej wody jest bardzo, ale to bardzo dużo. Taki rosołek. No oprócz tego będzie o drogach wojewódzkich naszych pięknych, czy Chociwelka zostanie oddana do 30 czerwca. No i ważniejsze pytanie, gdzie postoimy w korkach na remontowanych odcinkach drogi numer 102, to jest droga nadmorska. Także zdjęcie z trasy zamkowej, tutaj chodzi o organizację ruchu i zdjęcie źle zaparkowanych nieprawidłowo pojazdów przy Wyzwolenia vis-a-vis Centrum Handlowego Fala. Ten problem powraca, Straż Miejska podobno jeździ na miejsce, ale samochody tak parkują, że piesi przechodzić tamtędy swobodnie nie mogą. Dzisiaj porozmawiamy także o wodzie, o tym, że tej wody coraz bardziej brakuje. Również spada ciśnienie w wielu wodociągach, w wielu miejscowościach. Gminy apelują o racjonalne wykorzystywanie wody. Będzie także o barszczu sosnowskiego. Tym razem ta niebezpieczna dla życia i zdrowia roślina, bardzo inwazyjna roślina, atakuje w gminie Banie. No i zapytamy, co z węzłem Granitowa, co z przebudową granitowej Krygiera. Kiedy ruszą prace, kiedy zostanie rozstrzygnięty przetarg, to są pytania na dzisiaj, ale dziękujemy za wszystkie pytania i telefony. Wiele z nich czeka w kolejce na rozstrzygnięcia na naszej antenie albo poza anteną, bo tak też się zdarza. Słuchacz ma wątpliwość, skąd ten zapach, chociaż uważa, że to oczyszczalnia.
Dzień dobry, witam. Marek, stały słuchacz ze Zderoi. Od dwóch dni na oczyszczalnia ścieków wypuszcza chyba jakieś wyziewy, bo od ich strony wiatr wieje i śmierdzi jakimiś tymi. Także bym prosił o wyjaśnienie tego, bo mi się wydawało, że budowa oczyszczalni ma oczywiście oczyszczać wodę, ale też zapobiegać skażeniu powietrznemu. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy. No właśnie, czy pan jest pewien, że chodzi o oczyszczalnię Pomorzany, bo może ten fetor nadleciał z nadpól, które są nawożone właśnie obornikiem, często w stanie płynnym, no i zapach może być taki sam. Czekamy na sygnały od innych słuchaczy. 510-37-32 i 510-37-36 w tej i w innych sprawach. A teraz informacja z ostatniej chwili. Niedobrze się dzieje w Dziwnowie. Jest z nami pan Wiesław Borowski z firmy Wibor. Ratownicy tej firmy strzegą bezpieczeństwa kąpiących się na plażach w tej gminie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, co się dzieje, panie Wiesławie.
No proszę pana, na plaży niestrzeżonej, no daleko od stanowisk naszej plaży strzeżonej, przed facet gdzieś tak no po szyję, tak jak środkowiec się wygląda. No i zniknął pod wodą i tam z któryś z czasowiczów jego po prostu wyciągnął i nas powiadomili. No jest teraz cały czas zanimowany, już jest po prostu około 30 minut. No nie wygląda to dobrze, powiem szczerze.
Czy wezwaliście lotnicze pogotowie ratunkowe?
Tak, tak, tak. Czekamy właśnie na śmigło. Mamy przygotowane plaże. Ludzi żeśmy odsunęli, czekamy na śmigło.
Wiadomo, ile ten człowiek ma lat?
Aha. Ile ma lat? Około 65.
Około 65 lat, czyli z tych informacji, które teraz mamy, wiemy, że wszedł na plażę niestrzeżonej do morza, na taką głębszą wodę i nagle zniknął pod wodą. Inni plażowicze wyciągnęli go na brzeg, niestety nie jest przytomny i trwa akcja reanimacyjna.
Tak jest.
Dziękuję bardzo za tę informację. Wiesław Borowski, firma Wibor. Ta firma świadczy usługi dotyczące właśnie strzeżenia bezpieczeństwa kąpiących się na strzeżonych kąpieliskach na terenie gminy, ale oczywiście jeżeli ktoś tonie, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to ratownicy niosą tę pomoc wszystkim. Uważajmy nad wodą, miejmy nadzieję, że uda się przywrócić oddech i krążenie temu mężczyźnie, który tonął na plaży w Dziwnowie. To jest takie memento i przestroga przed zbliżającymi się wakacjami. Warto pamiętać o bezpieczeństwie nad wodą. Po pierwsze, nie wchodźmy do wody, nie idźmy się kąpać sami. Zawsze bądźmy z kimś. Poza tym starajmy się, żeby mieć grunt pod nogami. Nie wchodźmy do morza, kiedy jest duża fala. Wydaje się, że to taka radocha i frajda, kiedy te fale takie są wielkie i można się z nimi zmagać, ale to zmaganie, że my je zwyciężymy, może się okazać bardzo złudne, co już wielokrotnie morze pokazywało i co roku są ofiary, szczególnie z głębi Polski. Osoby, które przyjeżdżają, nie doceniają tego żywiołu, jakim jest właśnie morze, te silne prądy wsteczne i siła fal. To jest czas reakcji, 12:12. Teraz może właśnie jeszcze wrócę do zdjęcia, które na naszej stronie internetowej, parkowanie pod falą. Pan Jakub napisał: gorzko, ten fenomen trwa nadal, przejść ciężko, Straż Miejska ma to w nosie. No nie, nie ma w nosie, ale zapytamy, jak często są tam interwencje i czy przypadkiem nie powinno się tam postawić jakichś niestety słupków, które będą uniemożliwiały parkowanie w tym miejscu. Jest duży parking pod falą. Ten parking na pana zdjęciu, panie Jakubie, świeci pustkami. No wiadomo, powyżej godziny zdaje się tam trzeba już zapłacić, ale naprawdę, żeby blokować tak miejsca do chodzenia dla pieszych, jak to jest pokazane na pana zdjęciu, dawno czegoś takiego nie widziałem. A teraz Karkówka, no właśnie, Karkówka w Sosie. Napisał do nas nasz słuchacz stały, pan Piotr Mościcki. Zwracam się do państwa z reklamacją oraz informacją do publikacji na łamach czasu reakcji. W moim przypadku w sobotę 16 czerwca nabyłem karkówkę na grilla w sklepie Biedronka przy ulicy Janickiego w Szczecinie. Karkówkę hermetycznie zapakowaną. Jakież było moje zdziwienie w dniu wczorajszym, niedziela 17 czerwca, gdy chcąc wyłożyć na grilla tę karkówkę, zauważyłem, że pływa ona w wodzie. Takiej ilości wody jak na zdjęciach w sobotę, ani w sklepie, ani po przywiezieniu jej do domu nie było. Dodam jednocześnie, że mięso to było przeze mnie przechowywane w prawidłowych warunkach chłodniczych. W lodówce, na dużym chłodzeniu, na niskiej półce, w temperaturze około 3 stopni i nie było przeze mnie zamrożone, co mogłoby spowodować wytrącenie się takiej ilości wody. Podejrzewam natomiast, pisze pan Piotr, że karkówka ta mogła być mrożona przez producenta bądź w sklepie Biedronka, co spowodowało wytrącenie się takiej ilości wody. No i na zdjęciu rzeczywiście jest karkóweczka, prawie do połowy ten jeden kawałek, który tutaj mamy, jest zanurzony w takiej dziwnej cieczy. No i mamy odpowiedź, panie Piotrze, z biura prasowego Jeronimo Martins Polska, czyli tej firmy, która jest właścicielem firmy z kolei Biedronka. I czytamy przede wszystkim tak zwane public relations wizerunkowe pleple, czyli oferowanie towarów najwyższej jakości jest dla nas priorytetem, dlatego niezwłocznie sprawdziliśmy ten sygnał. I dalej. Z załączonych zdjęć i opisu wynika, iż zakupiony przez klienta produkt cechował się nieprawidłową jakością. Czyli mamy zgodę, panie Piotrze, na to, co pan napisał. Zapewniamy, że była to sytuacja jednostkowa. O, widzi pan, panie Piotrze, pocieszenie. Wcześniej nie otrzymaliśmy podobnej reklamacji. Widzi pan, jest pan jedyny. Jak się pan czuje, panie Piotrze, jako samotnik? Niezwłocznie sprawdziliśmy również pozostałe na sali sprzedaży opakowania karkówki i nie odnotowaliśmy żadnych nieprawidłowości. Czyli czyżby wycieku winnych nie było? Lepiej była nastrzyknięta wodą? A może ja tylko zmyślam, wcale nie było żadnej wody wstrzykiwanej. W sprawie skontaktowaliśmy się z producentem, by zweryfikować, co mogło być przyczyną zgłoszonej wady. Należy zaznaczyć, że w takiej sytuacji klientowi należy się zwrot gotówki za nabyty towar lub wymiana na pełnowartościowy. W tej sprawie jesteśmy z nim w kontakcie, bowiem zgłosił się do nas z reklamacją również za pośrednictwem biura obsługi klienta. No, panie Piotrze, mam nadzieję, że dostanie pan 10 kg karkówki, w której nie będzie żadnej wody i której pan nie zje i będzie pan miał zapas i będzie pan mógł zamrozić i wtedy sprawdzi pan, czy woda będzie wypływała. No, cieszymy się, że załatwiliśmy to po pana myśli, że pan sam to również zadziałał, kierując sprawę do biura obsługi klienta, ale my jednak prześlemy też informację do Państwowej Inspekcji Handlowej, żeby przyjrzała się karkówce i innym mięsom oraz wędlinom sprzedawanym w sieci Biedronka. To jest czas reakcji. Czy jest z nami kolejny gość? Nie ma jeszcze gościa. Za chwilę będzie. W takim razie mamy tutaj mail od naszego stałego słuchacza, pana Pawła. Szanowna redakcja, 11 kwietnia bieżącego roku była wyemitowana audycja we fragmencie poświęcona ewentualnemu montażowi szlabanów wjazdowych, zamykających wjazdy na parkingi przy ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz przy Sierpowej, zabezpieczających miejsca parkingowe dla mieszkańców. Od wypowiedzi na żywo prezesa spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz minęły przeszło 2 miesiące i my, mieszkańcy, nie widzimy żadnego najmniejszego działania w tej sprawie ze strony zarządcy naszym mieniem. Nie ma żadnych pism ani ankiet. Prawdopodobnie sprawa ucichła. No tak, miały być ankiety wśród mieszkańców. Mieszkańcy mieli się wypowiedzieć, czy chcą szlabanów, czy chcą zamknięcia osiedli. Niektórzy starsi mieszkańcy obawiali się, że wtedy służby nie dojadą, chociaż te nowoczesne bramy wjazdowe, szlabany są tak zbudowane, że na specjalne piloty, sygnały, właśnie karetki czy inne służby mogą wjechać. Do sprawy wrócimy jutro, panie Pawle. Jutro naszym gościem będzie właśnie Przemysław Bajzert, czyli prezes spółdzielni mieszkaniowej Kolejarz. A teraz wróćmy do suszy, która daje się we znaki nie tylko rolnikom, ale również nam, zwykłym mieszkańcom i poszczególnym gminom. Jutro ma padać i miejmy nadzieję, że będą to obfite opady deszczu, ale póki co coraz więcej gmin zwraca się z apelem do swoich mieszkańców o właśnie o co? O zaprzestanie podlewania ogrodów i terenów zielonych w godzinach popołudniowych i wieczornych. Jest z nami Teresa Dera, wójt gminy Dobra. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani wójt, proszę powiedzieć, czy to rzeczywiście jest duży problem, to podlewanie ogródków, ogrodów przez mieszkańców gminy w obecnej sytuacji?
Bardzo duży problem, bo jeżeli średnio ujęcie wody, na przykład, nie będę mówiła, które ujęcie, pracuje na obrotach i dając wodę mieszkańcom, jest to zużycie na przykład 500 metrów sześciennych, to w okresie podlewania jest to 2 razy tyle, nawet 1200 może być. Więc widać, że jest to tylko i wyłącznie efekt podlewania i właśnie w tych godzinach, w których nie powinniśmy podlewać, bo oczywiście każdy przychodząc z pracy, czy każdy rano wychodząc do pracy, no chciałby jednak mieć tą wodę, a my jesteśmy w stanie ją dostarczyć. I owszem, mieszkańcy również mogą podlewać ogrody, ale w godzinach, w których bardzo byśmy prosili, kiedy jest mniejszy rozbiór wody przez osoby do celów użytkowych.
Czyli jakie godziny powinny być? Późnonocne, wczesnoporanne?
Po 22 oczywiście jak najbardziej można podlewać, albo wczesnoranne, tak? Więc tutaj nie ma tak, że my zakazujemy całkowitą możliwość podlewania. Prosimy jednak o to, żeby uszanować, żeby inni mieszkańcy, którzy nie podlewają ogrodów, mieli chociaż tą wodę do celów spożywczych i do celów ogólnych, które są niezbędne w wykonywaniu czynności domowych. Więc ten apel bardzo, bardzo prosimy jednak, że no, ogródek jest również pięknie zadbany, jeżeli jest zielony, ale też jest piękny, kiedy no trawa wyschnie. Ja mam ogródek, w którym również nie podlewam i mam nadzieję, że po deszczu będzie znowu pięknie zielony, a jednak ta woda jest potrzebna do zupełnie innych celów, tak?
No i trzeba też podkreślić, że podlewanie ogrodu w pełnym słońcu nie służy roślinom,
nie
jest dla nich dobre.
Że tak.
To może przynieść odwrotny skutek, może sparzyć te rośliny. My na temat gospodarki wodnej właśnie w kontekście braku wody, coraz większej suszy będziemy rozmawiali dzisiaj w naszym wieczornym programie Radio Szczecin na wieczór. Już teraz zapraszam naszych słuchaczy. Tam też, myślę, padną pytania o inwestycje dotyczące wodociągów, a za rozmowę teraz dziękuję i zapraszam jeszcze raz i panią i słuchaczy do naszej audycji Radio Szczecin na wieczór po 20:00. Naszym gościem była Teresa Dera, wójt gminy Dobra. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, pozdrawiam.
To jest czas reakcji. Coraz więcej gmin publikuje właśnie takie apele i takie prośby dotyczące tego, żeby nie podlewać w godzinach porannych, czy popołudniowych, czy wczesnowieczornych ogrodów, ponieważ sieci wodociągowe nie nadążają z dostarczaniem wody. Czas reakcji. Teraz w takim razie wróćmy do sprawy szpitala na Pomorzanach. Około 2-3 tygodni temu mieliśmy sygnał, nie, to było dokładnie 2 tygodnie temu, w niedzielę od kilkorga słuchaczy, że do poradni ginekologii pacjentki zostały zarejestrowane na tę samą godzinę. 30 pacjentek na godzinę 10. No i niektóre z tych pacjentek czekały na przyjęcie jeszcze około godziny 16. Czekamy na odpowiedź szpitala, na stanowisko szpitala na Pomorzanach i rzeczniczki, ale na ten temat rozgorzała u nas pod czujnym 510-37-32 dyskusja.
Jolanta Sinouszki, co do Pomorzan, to jest prawdziwa sytuacja, bo tak samo jest rejestracja do onkologa, do kobiecego na Pomorzanach. Rejestruje się na określoną godzinę po kilkanaście osób i czeka się w kolejce. Do widzenia.
Dziękujemy. I jeszcze jeden głos.
Dzień dobry, to Paulina ze Szczecina. Dwie moje ciąże przechodziłam do ginekologa w Klinice Patologii Ciąży na Pomorzanach w szpitalu. Wygląda to trochę tak, że pacjentki są zapraszane na od godziny którejś i wtedy można przyjść i się zarejestrować. Czeka się oczywiście w kolejce do rejestracji. Jak się człowiek zarejestruje, to wtedy czeka na przyjęcie przez panią pielęgniarkę, która mierzy, waży, sprawdza ciśnienie, wpisuje do książeczki, następnie znowu wraca się na poczekalnię i po raz kolejny czeka się już na przyjęcie do lekarza, który zrobi badanie. Bardzo często wizyta w takiej przychodni dla ciężarnej trwa od godziny 8 do godziny 13. I siedzi się w poczekalni i się czeka na swoją kolej, bo pani jest oczywiście bardzo dużo. Wizyta u lekarza też nie trwa 5 minut, tylko około 15-20. Nie ma ustalania na konkretną godzinę, tylko jest po prostu kolejność przyjścia. A pani w rejestracji po prostu prosi, żeby przyjść od jakiejś godziny. Najczęściej wysyłają pacjentki, że przychodziły od godziny 12, bo wtedy ma być już mniej pacjentek czekających. Powiem tak, raz byłam w poniedziałek po świętach Bożego Narodzenia i było nas czekających w poczekalni około 35 na przyjęcie do lekarza. Czekanie na wizytę tam to owszem jest gehenna, ale warto. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Czekanie jest to gehenna, ale warto. Nie wszystkim warto, bo 6 godzin, tak jak powiedziałem, jedna z pacjentek czekała od godziny 10, starsza pani do godziny 16. Jeszcze po 16 dzwoniła do córki i jeszcze nie była przyjęta. Jest to przesada, mówiąc językiem młodzieżowym, przegięcie i chcemy wyjaśnień, chcemy informacji. Można to zorganizować inaczej, przecież wystarczy kilka pacjentek na daną godzinę rejestrować i kilka na następną i można te 30 osób rozłożyć w czasie, a nie w sposób uwłaczający godności właśnie ludzi wymagać, żeby czekały pacjentki i osoby chore ze skierowaniami do szpitala aż tyle czasu. Tyle na ten temat, a teraz witam Piotra Zielińskiego, Urząd Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie Piotrze, teraz będzie o ważnej inwestycji, na którą wielu mieszkańców Szczecina czeka z utęsknieniem.
Dzień dobry, jestem mieszkanką Podjuch. Może za pośrednictwem waszym byśmy się dowiedzieli, kiedy zacznie się budowa drogi Krygiela i Podjuchach, żeby nie było tych korków dużych. Dziękuję, miłego dnia życzę.
Panie Piotrze, krótkie pytanie. Kiedy się zacznie przebudowa? Kiedy węzeł granitowa będzie już wystawał z ziemi, będzie go widać?
No, w pierwszej kolejności musimy rozstrzygnąć przetarg. Mieliśmy kilka razy przekładane oferty z uwagi na to, że potencjalni wykonawcy, którzy mamy nadzieję wystartują ostatecznie w tym przetargu, mieli bardzo dużo pytań. Na te pytania musieliśmy oczywiście odpowiedzieć. No i w związku z tym kolejny termin został wyznaczony na 2 lipca tego roku. Także czekamy. Myślę, że będzie to już takie ostatnie przełożenie tego terminu otwarcia ofert w tym przetargu i mamy nadzieję, że zgłoszą się wykonawcy, którzy zaproponują rozsądne oczywiście kwoty, no i będziemy mogli ten przetarg rozstrzygnąć i myślę, że jeszcze w tym roku podpisać umowę, wejść na plac budowy.
Gdyby w tym roku wejść na plac budowy, jeżeli wszystko potoczy się po państwa myśli, to kiedy ten węzeł mógłby zostać ukończony?
Sama realizacja jest przewidywana na 15 miesięcy od dnia podpisania samej umowy, tak? Czyli zakładając, że jeśli uda się to wszystko sprawdzić, przeprowadzić i wprowadzić wykonawcę, załóżmy jeszcze na jesieni, no to trzeba tak sobie policzyć, tak? Że ten 2020, początek tego roku, myślę, że byłby takim końcem już tej inwestycji. Natomiast tu mówię, przy tym optymistycznym akcencie, tak? Że przetarg rozstrzygniemy jakoś wakacje, podpiszemy umowę z wykonawcą, no i wprowadzimy go na plac budowy jeszcze w tym roku.
Koszt prac to ponad 70 milionów złotych, prawda?
Samo dofinansowanie to jest koszt około 70 milionów złotych. Orientacyjne koszty tutaj w naszych dokumentach finansowych oscylują w granicach 85, natomiast oczywiście rynek zweryfikuje na pewno tutaj nasze założenia, także czekamy w napięciu na to, jak ten przetarg tam się tutaj rozwinie.
Bo podkreślmy, że Unia Europejska dofinansowuje ten projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. A proszę powiedzieć, panie Piotrze, w skrócie, jak będzie to skrzyżowanie po przebudowie wyglądało? Na ile ono będzie bardziej przepustowe niż to obecne? Wiemy, że w tym miejscu tworzą się korki, kierowcy często do nas dzwonią. No i właśnie po wielu takich latach telefonów, monitów zdecydowaliście się państwo na przebudowę tego węzła. Jak on będzie wyglądał? Co się zmieni?
Przede wszystkim zupełnie nowe skrzyżowanie, tak, z sygnalizacją świetlną. Sama jezdnia w sąsiedztwie skrzyżowania będzie wyposażona w dwie jezdnie, trzy pasy ruchu na dojeździe do skrzyżowania oraz dwa pasy ruchu na wylocie z tego skrzyżowania. Przebudowa ulicy Granitowej, wybudowana zostanie jezdnia dwupasmowa o szerokości 7 metrów, chodniki, ścieżki rowerowe. Tak jak wspominałem, samo skrzyżowanie, tak, jednopoziomowe z wyspą centralną, pośrodku z sygnalizacją świetlną. Dodatkowo będziemy budować zupełnie nowy most przez rzekę Regalice w miejsce tego starego, wyłączonego z ruchu. No i oczywiście otoczenie. Budowa ulicy Marmurowej na odcinku od ulicy Piwnej do ulicy Krygiera, budowa dojazdu do ulicy Ciasnej, chodniki, ścieżki rowerowe, oznakowanie dróg, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, kanalizacja, oświetlenie. Także bardzo duży zakres prac inżynierskich, technicznych. No ale tak jak już wspominałem, musimy teraz poczekać, uzbroić się w cierpliwość do 2 lipca, czy ten przetarg, czy będą oczywiście zgłoszenia od firm z rynku budowlanego. No i myślę, że pozytywnie tutaj uda nam się wszystko załatwić jeszcze w tym roku.
I jest z nami pan Waldek. Dzień dobry.
Witam serdecznie, Waldek z tej strony. Mieszkaniec Podjuch. No ja też oczywiście oczekuję tutaj przebudowy tego węzła. Natomiast pytanie brzmi, czy to jest aby na pewno dobre rozwiązanie w tej chwili, gdy jest zamknięty, zwężony wjazd do Szczecina przez trasę zamkową. Teraz zamkniemy Podjuchy, a przejazd przez Przecław po prostu tego nie wytrzyma. Czy nie lepiej by było najpierw zrobić obwodnicę Przecławia i tamtędy puścić ruch bezpośredni do ronda Hakena?
Dobre pytanie, dziękuję panie Waldku, pozdrawiamy. Panie Piotrze, właśnie jak to będzie, czy miasto się nie zakorkuje z powodu tych prac?
No, jeśli chodzi o tą obwodnicę, tak, to nie jest inwestycja realizowana przez nas, tak? My tu mamy nasz harmonogram realizacji pewnych projektów drogowych.
Myślę, że słuchacze nam się koordynację projektów, prawda?
Tak, no staramy się tutaj w miarę możliwości tak dostosować te nasze projekty, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że faktycznie w którymś momencie miasto się tak zakorkuje, że nie będzie można przejechać. No ale myślę, że zanim tutaj dojdzie do takich dużych utrudnień, pewne już takie rozwiązania drogowe, natomiast samą na przykład trasą zamkową, tak, będą już na tyle rozwiązane, że nie będzie takiego zagrożenia, że nagle nie będzie można dojechać z prawobrzeża do miasta.
Te pierwsze prace to będą raczej prace takie no, wstępne i tutaj nie powinno być takich dużych utrudnień, prawda? Natomiast no,
dokładnie, no prace jakieś rozbiórkowe, przygotowawcze, tak. Ten ruch na pewno też w jakiś sposób będzie uregulowany. Natomiast myślę, że większe już takie bardziej prace inżynierskie, większe wykopy, sama przebudowa skrzyżowania dopiero po jakimś czasie od startu prac budowlanych.
No, w takim razie pożyjemy, zobaczymy, jak to będzie. Czekamy w takim razie na rozstrzygnięcie przetargu 2 lipca, otwarcie ofert, tak?
Tak, w tej chwili ten nowy termin, mam nadzieję, że ostatni 2 lipca.
No to trzymamy kciuki, żeby się udało, tym bardziej, że rynek budowlany jest bardzo rozgrzany i myślę tu przede wszystkim o tym, że po prostu zleceń jest bardzo dużo, jest hossa na tym rynku, brakuje pracowników i z tym problemem borykają się właśnie firmy, również wykonawcy. Dziękuję za rozmowę. A jeszcze, jest słuchacz, panie Piotrze, moment, bo jeszcze mamy słuchacza. Dzień dobry. Pan Andrzej.
Dzień dobry. Ja mam takie pytanie, czy docelowo jest planowana inwestycja budowania wiaduktu estakady łączącej Krygiera z bezpośrednim dojazdem do tego ronda przy zjeździe z autostrady? Bo wiem, że była taki plan pierwotny i teraz słyszę, że tylko jest skrzyżowanie jednopoziomowe.
Chodzi panu o to rondo przy hotelu Panorama, tak?
Tam. Tak.
Dziękuję bardzo. Panie Piotrze, jak wygląda? Czy będzie estakada?
Takie plany oczywiście były wstępne, tak, w ramach właśnie tej inwestycji, natomiast ze względu na zbyt duży koszt zrezygnowano z tego rozwiązania i wprowadzono właśnie to skrzyżowanie poziomowe.
Szkoda, no ale trudno, tak zdecydowano. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Piotr Zieliński, Urząd Miasta Szczecin. Przy naszym telefonie jest gość, pan Marek Żuber, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Witamy serdecznie. Panie dyrektorze, proszę powiedzieć, jakie czekają nas utrudnienia na drodze 102? To jest ważna nadmorska droga. Wiemy, że od mniej więcej połowy ubiegłego roku są remontowane dwa odcinki tej drogi. To są odcinki Łukęcin-Lędzin i Międzywodzie-Dziwnów. Proszę powiedzieć, jakie utrudnienia czekają kierowców w sezonie letnim, który tuż.
No tak, rzeczywiście te przebudowy trwają. Robimy wszystko, żeby te utrudnienia były jak najmniejsze. Jeszcze wczoraj mieliśmy spotkanie z wykonawcą dotyczące prac, które zostaną wykonane może nie do okresu wakacyjnego, bo on się zaczyna tak naprawdę w poniedziałek, a my ten termin liczymy od 30 czerwca. No i jeżeli to, co jest założone w planie, zostanie przez wykonawcę wykonane, no to tych utrudnień takich typowych dla kierowców no dużo nie powinno być, ponieważ zakładamy, że na obu odcinkach, może tak będę mówił, będzie ta warstwa wiążąca, czyli ta prawie górna nawierzchni zrobiona i ona będzie oddana do użytku dla kierowców. I jeżeli chodzi o odcinek Międzywodzie-Dziwnów, to wykonawca po tym nie będzie prowadził prac bitumicznych. Poczekamy do końca okresu wakacyjnego i po wakacjach warstwę ścieralną ułożymy. Natomiast jeżeli chodzi o Łukęcin-Lędzin, który jest dłuższy, te prace będą trwały bitumiczne nad warstwą ścieralną, ale to będzie punktowe i to będzie w jednym miejscu i to się będzie stale z pracami przesuwać. Tak więc mówimy tu o powiedzmy jednym wahadle, góra dwóch, gdzie będą jakieś pobocza robić.
Czyli generalnie będzie lepiej niż w ubiegłym sezonie letnim?
No wtedy zaczynali, tak? Mieliśmy głębokie wykopy. No, wykonawca musiał zacząć w tej chwili, tak jak mówię, mamy warstwę wiążącą, po której możemy puścić ruch, po której można się spokojnie, bezpiecznie poruszać i zakładamy, że no, na okres wakacyjny tak będzie, a my będziemy sobie po wakacjach kończyć lub nawet w trakcie wakacji jakieś tam niewielkie utrudnienia. A jeżeli chodzi o ruch pieszych, to duża część chodników jest skończona, a tam, gdzie no niestety nie udało się do dnia dzisiejszego tego zrobić, no to wykonawca został zobligowany, żeby to było przynajmniej w kruszywie łamanym, zagęszczonym. Wtedy także można się bezpiecznie poruszać, nie ma dziur, nie ma żadnych kolejn i tutaj piesi też będą, myślę, bezpiecznie mogli z tych dróg korzystać.
Jakiś czas temu media informowały o tym, że wykonawca ma problem z pracownikami. Jak wiemy, na rynku budowlanym, panie Michale, panuje boom i rzeczywiście pracownicy są bardzo potrzebni. Jak to teraz wygląda? Czy już te problemy są zażegnane?
To znaczy nie, rzeczywiście na rynku wykonawców, podwykonawców, na rynku pracowników no, panuje w budowlance dramatyczna sytuacja i tutaj firma, która wykonuje dla nas to zlecenie także zgłasza taki problem. Naprawdę starają się sprowadzić pracowników, tak jak większość polskich firm ze wschodu, no ale te procedury sprowadzania tych pracowników się w tej chwili dosyć wydłużyły. Jest to problemowe i rzeczywiście tych ludzi do pracy niestety brakuje.
Proszę powiedzieć, czy znany jest już ostateczny termin zakończenia prac na obu tych odcinkach? Czy to będzie jesień tego roku, zarówno na odcinku Międzywodzie-Dziwnów, jak i na tym drugim odcinku Łukęcin-Lędzin?
No tak, na pewno w tym roku skończymy, natomiast no, żeby ułatwić wakacje przejazd turystów, mieszkańców, no to tutaj na Międzywodzie Dziwnów podpisałem rzeczywiście aneks terminowy do 20 października, żeby wykonawca mógł po wakacjach dokończyć tą warstwę bitumiczną, tak żeby tam nie utrudniać. Natomiast jeżeli chodzi o Łukęcin-Lędzin, na razie jest wniosek wykonawcy na wydłużenie, natomiast no, podpisu mojego pod tym nie ma. Na razie termin umowny jest do 30 sierpnia i tego się trzymamy. Jeżeli będzie wydłużenie terminu, to będzie ono miesięczne i tak naprawdę na prace wykończeniowe nad tym odcinku, więc ta nawierzchnia już końcowa powinna być w okresie wakacji także skończona. To, co mówiłem, będą prowadzone nad warstwą ścieralną tutaj prace, ale one już nie powinny tak utrudniać ruchu i generalnie możemy je robić w różnych porach, więc to niekoniecznie będą godziny szczytowe lub dni szczytowe, jak piątek czy niedziela, bo też możemy wtedy odpuścić i po prostu troszkę zluzować ten ruch.
Ale jednak tak jak pan powiedział, panie dyrektorze, kierowcy muszą się liczyć z tym, że będą być może jedno, dwa wahadła, czyli ruch wahadłowy wprowadzony. Mogą być utrudnienia. To chyba apel do kierowców, którzy jeżeli tylko mogą, żeby nie jechali właśnie wzdłuż wybrzeża, tylko tymi drogami, prawda, które prostopadle do 102 dochodzą do niej, prawda, dojeżdżali jak najkrótszym czasie i najkrótszą drogą do miejscowości, do której chcą dojechać.
Rzeczywiście, no mieliśmy rok temu przebudowę drogi 203 Dąbki Darłowo, tam nie ma żadnej drogi poprzecznej, kierowcy musieli się uzbroić w cierpliwość i stać w tych korkach, natomiast tutaj rzeczywiście i naszych dróg, i dróg powiatowych, gminnych jest dosyć sporo prostopadłych, które prowadzą do tych miejscowości nadmorskich i rzeczywiście, jeżeli się chce dojechać do Łukęcina, Pobierowa, Rewala, można dojechać innymi drogami, omijając te odcinki przebudowywane, natomiast tak jak mówię, już większych utrudnień być nie powinno, most w Lędzinie też już jest otwarty dla ruchu, więc tego objazdu przez miejscowość Karnice w tej chwili już nie ma, więc jest no dużo, dużo łatwiej niż było.
Warto się przemęczyć, bo naprawdę to, co już wykonano, to widać już, że to będzie zupełnie inny standard drogi, nowoczesne rozwiązania i wysepki, i rondo. Mówię tutaj o rondzie w Dziwnowie, prawda? Tam powstało.
No tych rond jest trochę sporo, więcej, bo tak, też tak, Pobierowie tak, jest. Tak, natomiast w Dziwnowie całe szczęście wykonawca też przyłożył warstwę się wiążącą. Wiem, że w poniedziałek została ona ułożona i też tego wahadła przy moście nie będzie. Ewentualnie jedyne wahadło, jakie może być, to na czas rozładunku materiałów na tym odcinku, ale to chwilowo tylko pracownicy firmy wykonującej będą kierować ruchem i dalej już tego wahadła na okres wakacyjny nie będzie.
I już króciutko na zakończenie, panie dyrektorze, Choć i Welka, czyli droga numer 142, 20 kilometrów, właściwie przebudowa już jest zakończona. Kiedy pojedziemy? Czy 30 czerwca będzie otwarcie?
No zobaczymy kiedy. Z naszej strony tak naprawdę już jest droga skończona. Jutro ma być nadzór budowlany na tym odcinku. Jeżeli dostaniemy zielone światło i pozwolenie na użytkowanie tego odcinka, to my teoretycznie jesteśmy gotowi do otwarcia w każdej chwili. W tej chwili musimy, tak jak już wielokrotnie powtarzałem, we współpracy z Generalną Dyrekcją czekać na ten odcinek drogi krajowej S3-S6, no żeby bezpiecznie można było w tą naszą drogę wojewódzką 142 się włączyć lub zjechać no, na drogę ekspresową.
Czyli ten termin 30 czerwca podawany wcześniej przez pana nie jest do końca pewny?
Znaczy powiem tak, z naszej perspektywy, z naszego zarządu dróg wojewódzkich oczywiście jest pewny, bo my, tak jak już mówię, mamy ją ukończoną. Wykonawca praktycznie skończył oznakowanie, droga jest gotowa i jeżeli nadzór budowlany da, to my jesteśmy w terminie, ale i większość drogi może być otwarta dla ruchu. Natomiast chodzi tak naprawdę o ten odcinek przy węźle z drogą S3. I tam rozwiązanie przez Generalną Dyrekcję tej tymczasowej organizacji ruchu, żeby no to oczywiście było bezpieczne dla kierujących pojazdami.
To w takim razie skierujemy nasze kroki i nasze pytania do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czy to rozwiązanie, które tam jest planowane i jakie jest planowane właśnie włączenia do ruchu S3 z drogą numer 142 jest już przygotowane i czy to będzie na 30 czerwca. Dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Michał Żuber, dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
To jest czas reakcji, 12:44. Teraz wróćmy na chwilę do Szczecina może i przesiądźmy się na tramwaje i autobusy, które jeżdżą po tych północno-zachodnich dzielnicach naszego miasta. No właśnie, słuchacze się skarżą, że Gocław czy inne dzielnice są obsługiwane przez gorszy tabor. Hanna Pieczyńska mówiła naszej antenie, że tak nie jest, że są siatki połączeń, obliczane potoki pasażerów i tak dalej, ale nasi słuchacze wiedzą swoje.
Dzień dobry, mówi Krystyna. Na północnej dzielnicy Szczecina jeżdżą gruchoty, a w mieście linia 87 jest klimatyzowana, ale bardzo często się spóźnia. Stojąc na przystanku przy Jana Pawła i Wielkopolskiej, nie ma żadnej ławeczki ani po jednej, ani po drugiej stronie. Wiaty nie ma. I czekając na autobus, a czas między jednym a drugim wynosi 20 minut, i jeśli jeden wypadnie z trasy, to się bardzo długo czeka, nie ma na czym usiąść i jeśli pada deszcz, no to gdyby nie brama, to by nie było gdzie się schować. Dziękuję bardzo.
Jarek ze Szczecina, stałym słuchaczem wieloletnim Radia Szczecin, czas redakcji. Wspominam sobie audycję przed paru lat, bo jeszcze pani Pieczyńskiej nie było wtedy jako przedstawiciela komunikacji. Mówiono właśnie o tej komunikacji w północnym Szczecinie i przedstawiciele firm międzynarodowych mówili, że tam się wysyła najgorszy tabor, ponieważ on jest automatycznie niszczony. Mówiąc kolokwialnie, jeśli tam tędy kołota, przepraszam, to jest zgromny, ale takie to było mniej więcej chyba określenie. Dlatego dajesz tam najgorsze, co jest gorzej z niej. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy gorąco nie Hołotę, czyli fajnych, porządnych mieszkańców tamtych dzielnic północnych naszego miasta położonych nad Odrą. Przecież mieszka tam wielu zwykłych ludzi. No pytanie, czy nasze służby zarówno policja, straż miejska, służby Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego potrafią zadbać o bezpieczeństwo. No z telefonów od naszych słuchaczy wynika, że niestety nie jest z tym najlepiej. Ale teraz zmieniamy temat. Naszym gościem jest Teresa Sadowska, wójt gminy Banie. Dzień dobry, pani wójt.
Poczekajcie teraz. Dzień dobry, dzień dobry.
Dzień dobry, my już jesteśmy gotowi. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, Jacek ze Szczecina. Chciałem zgłosić taką sprawę. W miejscowości Parnica pod Baniewicami pojawiły się całe zagony rośliny bardzo niebezpiecznej, barszczu sosnowskiego. Zbliżają się wakacje, te rośliny już są coraz bliżej drogi i lada moment może dojść do nieszczęścia, bo jakieś dziecko czy jakaś osoba nieświadoma może ulec bardzo groźnemu poparzeniu. Także warto by było, żeby jakieś służby się tym zajęły. Nawet widać te rośliny już na prywatnych, zaniedbanych posesjach. Dziękuję bardzo.
Jest to roślina bardzo inwazyjna, barszcz sosnowskiego, sprowadzona do Polski w latach 50. jako rzekomo znakomita roślina pastewna. Okazała się mało wartościowa, jeżeli chodzi o pasienie tym bydła. Za to rozpleniła się wszędzie. Jest teraz zwalczana przez wiele gmin. Są specjalne programy uruchomione do zwalczania tej rośliny. Najbardziej wstrząsający wypadek właśnie poparzenia toksynami, sokiem tej rośliny miał miejsce w lipcu 2015 roku. Wtedy zmarła 67-letnia kobieta, która w czasie koszenia trawnika oparzyła sobie rękę barszczem sosnowskiego. U pacjentki doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Fakt, że doszło do różnych powikłań, ale prawda jest taka, pomimo że zaledwie 5% powierzchni ciała kobieta miała poparzonych, to jednak wskutek powikłań kobieta zmarła, więc to pokazuje, jak bardzo niebezpieczna jest to roślina, jej sok, takie olejki, które się właśnie uwalniają teraz w trakcie tak upalnej pogody. Przypomnę, z nami jest pani Teresa Sadowska, wójt gminy Banie. Pani wójt, czy jest pani reakcja na te informacje od naszego słuchacza?
Chciałam może tam sprostować, bo pan mówił, że Parnica pod miejscowością Baniewice to prędzej są Banie jak Baniewice. Baniewice są trochę dalej. Ale tak, problem barszczu w Parnicy jest. Niektórzy mieszkańcy Parnicy mówią, że ten barszcz to nie lata 50., tak, ubiegłego wieku, ale jeszcze przedwojenne. Ja w tej chwili jako gmina, tak, mam zrobioną inwentaryzację. Chociaż to nie zmienia faktu, że on rośnie. I tak jak pan mówił, na prywatnych posesjach mieszkańcy Parnicy. Myślę, że też gdzieś tam się chyba zżyli z tym barszczem, skoro go mają na prywatnych podwórkach i nie wycinają go. My z urzędu kosimy miejsca na gminnych terenach, gdzie on występuje i staramy się reagować i usuwać go, tak? Bo już teraz jak on kwitnie, też go jeszcze wycinamy.
A czy inne metody walki?
Nie jestem, są inne, ale to jest bardzo kosztowne. Bo to trzeba chemicznie randapować i wycinać. My tu mamy, aktualnie powiem panu redaktorowi, że mamy zebranie sołtysów po sesji. Jest chociażby pani sołtys Babinka, pani Iwona Bieniewicz, która w tym roku na terenie znalazła tylko 3 barszcze i wyrosły. Ale ubiegły rok cały czas była wycinka prowadzona, randapowali i w tym roku nie ma. Chociaż ja myślę, że w przyszłym roku znów się pojawi. Ale to muszą być takie skomasowane działania, tak, bo to widziałam kiedyś takie urządzenie, to tak jakby długopisy z substancją, ale to musi być ścięte i trzeba w ten środek tam trafić, żeby tą substancję wpuścić.
W każdym razie państwo mówicie...
Najgorsze jest to, że on rośnie na terenach, na których, których właściciele są różni, tak? Bo i na agencji, i na marszałkowskich rowy, przy rowach pięknie sobie rośnie, ma mokro, ciepło, cicho.
Pani wójt, ale jeżeli ktoś do państwa się zgłosi, że ma na swoim terenie taki barszcz i prosi o jego usunięcie, państwo zadziałacie?
Pomożemy, tak.
Pomożecie. To jest ważna deklaracja. Natomiast wspominała pani o kosztach. Rzeczywiście koszty zwalczania już środkami takimi jak Roundup są bardzo, bardzo duże. A co do tego, co pani powiedziała o tym, kiedy został sprowadzony, no jednak nie, jednoznacznie w latach od lat 50.
Ja
do 70.
Że tak. Że tak twierdzą niektórzy
mieszkańcy. Nie, od lat 50. do 70. Natomiast to, że tak twierdzą, może wynikać z tego, że są podobne rośliny do barszczu sosnowskiego, na przykład barszcz zwyczajny. Więc to też trzeba się znać, żeby to odróżnić.
No jest podobny, ale nie, ten jest specyficzny.
No jest specyficzny, ale jednak można się pomylić, wystarczy wejść na stronę internetową.
Powiem panu, że jak się panu redaktorowi, jak się jedzie drogą S3 do Szczecina i stoi taki piękny okaz tego barszczu, tu zaraz jak my już skręcamy
barszczu sosnowskiego?
Sosnowskiego.
A dlaczego on jeszcze stoi, ja chciałbym zapytać.
No właśnie, nie wiem, nie wiem. Ale
to nie jest pani teren.
Nie. Tak jakby właśnie na pokaz rósł tam, nie?
Czyli pokazowy egzemplarz barszczu sosnowskiego.
Ja przynajmniej to wczoraj widziałam.
Pani wójt, ważna deklaracja z pani ust padła. Jeżeli tylko mieszkańcy będą zgłaszali, mam nadzieję, że pani apeluje o to, nie chcę wymuszać takiego apelu od pani, żeby zgłaszali właśnie problemy z barszczem, gdzie on rośnie, gdzie go warto chociażby wyciąć, żeby po prostu nie zaszkodził dzieciom, czy też osobom dorosłym, bo jak czytałem, jest to roślina naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczna. Mamy słuchacza?
Tak.
Pan Paweł, dzień dobry, panie Pawle.
Witam serdecznie. W piątek ostatni przejeżdżałem przez Parnicę. Dzwoniłem właśnie do gminy, też do Radia Szczecin zadzwoniłem, nagrałem się w sprawie tego barszczu. Jeżdżę tamtędy co piątek od 4 lat. Nigdy nie był wycinany ten barszcz. Zawsze w tym samym miejscu co roku i tylko się rozrasta. Dzwoniłem do gminy, w gminie mnie poprzełączali, w końcu usłyszałem informację, że nie mają w planach nic z tym robić i nie ma na to funduszy.
Gmina kosi swoje tereny. Gmina na pewno kosi swoje tereny.
A czy to jest teren według pana, panie Pawle, gminny, czy nie?
To jest pas przy drodze. Przy drodze i przy rowie melioracyjnym bodajże. Wzdłuż.
Pani wójt, ale możemy prosić wtedy urzędnika, państwa, jeżeli pan Paweł zadzwoni, żeby po prostu pan Paweł nie musiał dzwonić do kolejnej instytucji.
Zrobię zdjęcia w najbliższy piątek i prześlę je do Radia Szczecin.
Dobrze, bardzo prosimy, panie Pawle. Może go już nie będzie, ale myślę, że raczej niestety będzie. Ale
nie, myślę, że nie da rady. Nie.
Pani urzędników, co nie da rady?
Nie da rady wyciąć przy drogach, tak?
To znaczy pani nie może wyciąć, ale ja proszę, żeby pani urzędnicy, jeżeli taki słuchacz dzwoni, nie przekierowywali go gdzie indziej, tylko sami zadzwonili, jako że ta droga jest na terenie na przykład gminy, do danej instytucji, tym to może być zarząd dróg wojewódzkich albo powiatowych, żeby właśnie ten barszcz usunąć i wyciąć.
Okej.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Teresa Sadowska, wójt gminy Banie. Przypominam, pani wójt zadeklarowała, że na terenach gminnych, jeżeli mamy do czynienia z barszczem Sosnowskiego, to na wezwanie, na zgłoszenie gmina podejmie działania, czyli wytnie po prostu tę niebezpieczną roślinę. Proszę tego nie robić na własną rękę, ponieważ naprawdę jest to niebezpieczna dla życia i zdrowia roślina. Możemy doznać co najmniej bardzo groźnych poparzeń, no i warto tego po prostu uniknąć. Dziękuję jeszcze raz. Teresa Sadowska, wójt gminy Banie. I jeszcze
do widzenia państwu.
Informacja na koniec programu. Jak nas poinformował Wiesław Borowski z firmy Wibor, która strzeże bezpieczeństwa na plażach w Dziwnowie. 65-latek, którego ratownicy właśnie tej firmy ratowali, zmarł. Nie udało się go uratować. 65-latek utonął w Bałtyku. Kończymy naszą audycję. To był Czas Reakcji.